Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Adamska, dzień dobry. W piątek o tej porze jak zwykle ze mną dr Elżbieta Zubrzycka. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Uśmiech na twarzy świadczy o dobrym samopoczuciu, czy o tym, że będziemy kontynuować naszą drogę do szczęścia?
Kontynuujemy naszą drogę do szczęścia i to nie może nie wywoływać uśmiechu na twarzy, bo człowiek sobie różne rzeczy uświadamia, przygotowując kolejne materiały do naszych spotkań.
No właśnie, będziemy dzisiaj mówić o sile moralnej i w dalszej części, czy w drugiej audycji, o sensownym celu życia, które składają się podobno na szczęście, tak twierdzą mądrzy ludzie, na przykład Glenn Schiraldi w książce Siła Rezyliencji, bo do tej książki się odwołujemy ostatnio. Bardzo pojemna ta książka jest, tak sobie myślę. Dużo rzeczy różnych można wyczytać ciekawych.
Dużo bardzo różnych rzeczy ciekawych i myślę, że będziemy się nimi z państwem dzielić, ale chyba na te dwie audycje już to będzie koniec omawiania tej książki. To o tym bardziej zapraszam do uważnego słuchania dzisiaj i w następny piątek.
Siła rezyliencji, czy ona jest równa sile moralnej? Czy my możemy jakoś to połączyć ze sobą? Ta rezyliencja, tylko przypomnę, to odporność psychiczna.
To znaczy, jedną ze składowych tejże naszej takiej odporności psychicznej, elastycznej, że radzimy sobie z życiem i z różnymi jego przejawami, jest szczęście. A my z kolei omawiamy teraz składowe szczęścia. Jest to cała piramida w dobrym sensie tego słowa rozumieniu.
Czyli siła moralna, co to właściwie jest? Tak intuicyjnie wszyscy czujemy, właściwie wiemy, ale gdyby tak naukowo ją rozłożyć, to co?
No moralność generalnie to jest zbiór zasad, które określają, co jest dobre, a co złe. I zwykle podlegamy kilku zbiorom tychże zasad. Z jednej strony to są normy prawne, z drugiej strony to są normy moralne nakładane przez dany system filozoficzny czy religię i normy społeczne, niepisane, tak zwane prawo obyczajowe, w które się wdrażamy w trakcie wychowywania, tak zwanej socjalizacji. No na przykład wstyd jest jedną z takich norm, która powoduje, że zachowujemy się czasem w bardzo niedobry dla nas sposób, bo się panicznie boimy wstydu i śmieszności. No ale siła moralna generalnie jest tym, co łączy nas z naszą jakby najlepszą częścią, z naszym wyższym ja. I to nam w nas buduje takie trwałe szczęście. Bo jak się okazuje, właściwie nie można znaleźć szczęścia w nieżyczliwości, zarówno wobec siebie, jak i wobec innych ludzi. Z tym, że to, co trzeba powiedzieć, że tutaj zakładamy, że ludzie chcą być dobrzy i dobrze postępować. Oczywiście pojawia się znak zapytania, czy wszyscy. Ale my dzisiaj adresujemy tę audycję, którzy tak, chcą. Zresztą w różnych kulturach i epokach obowiązywały podobne zakazy i nakazy. Na przykład nie wolno było kłamać, zabronione były zabójstwa czy kradzieże. Natomiast w książce mówi się więcej o tym, mianowicie o tym, że zalecano takie cnoty jak prawda, pokój wewnętrzny. To tak może w pierwszym momencie dziwnie brzmi, ale gdybyśmy wszyscy mieli pokój wewnętrzny, czy mielibyśmy potrzebę się kłócić, wywyższać, poniżać albo chodzić na wojny? Także taki pojedynczy pokój wewnętrzny w każdej osobie, gdyby się pojawił, kompletnie zmieniłby oblicze świata.
Czyli to właściwie wszystko jest ponad religiami, tak? Te zasady, normy etyczne, moralność.
No, kto był pierwszy, możemy się nad tym zastanawiać.
Znaczy można powiedzieć, że to łączy religię, tak? Dobrze rozumiano.
Ja rozumiem, że społeczności przeróżne z najróżniejszych okresów dziejów łączy właśnie to, że prawość, miłość, niekrzywdzenie, uczciwość, szacunek dla innych, uprzejmość, sprawiedliwość, odpowiedzialność są to przymioty, które możemy rozwijać. To jest tutaj bardzo ważne, bo można się zastanawiać, czy człowiek może być moralny z urodzenia, czy on się dopiero kształtuje moralny. No, zaraz będziemy o tym mówić też, jak to rozwijać u siebie tę moralność, ale no, wszystkie te cechy mogą być rozwijane w nas. No i człowiek etyczny to człowiek dobry i uczciwy, po prostu mający dobry charakter.
No i teraz od razu pytanie, czy człowiek się rodzi z takim dobrym charakterem, czy raczej właśnie będzie go rozwijał i środowisko, w którym rośnie i normy, które obserwują, powodują, na jakiego człowieka wyrośnie, tak?
No właśnie, mamy tu kilka typów norm, co mówiliśmy, prawne, moralne, społeczne. Myślę, że w jakimś sensie człowiek rodzi się moralny. Jak się obserwuje małe dzieci, które jeszcze naprawdę niewiele mogły przejąć ze świata zewnętrznego, jak malutkie dziecko reaguje na śmiech, jak pies reaguje na wyśmiewanie się z niego nawet, prawda? Jak dziecko ma duże poczucie sprawiedliwości, jak łatwo jest je urazić, Widać, że to bardzo wcześnie już jest w człowieku ukształtowane. Natomiast to, co mi się tutaj najbardziej podoba w tych wszystkich definicjach, to jest to, że moralność polega na poszukiwaniu wspólnego dobra, czyli działaniu w najlepszym interesie własnym oraz innych ludzi. My przy tej teraz tendencji do tego, że każdy musi osiągnąć jak najwięcej łokciami, ile do przodu, ja, tylko ja, właściwie zapominamy o tym, że moralność to jest działanie także dla innych ludzi. A odpowiadając jeszcze na pytanie pani redaktor, to siła moralna jest wrodzona, rozwija się jak pozostałe składowe rezyliencji i szczęścia. Generalnie szczęśliwi ludzie zachowują się tak, by mieć spokój sumienia i jak najmniej żalu. Kiedyś matkę Teresę zapytano o to, jak to jest być żyjącą świętą. A ona odpowiedziała, nie ma nic nadzwyczajnego w byciu świętym. Świętość jest prostym obowiązkiem, twoim i moim. Musisz okazywać świętość tam, gdzie żyjesz. I życie zgodne z wartościami to jest takie, kiedy myślimy, mówimy i robimy to samo. Właśnie zgodnie z naszymi wartościami. To znaczy, że można być świętym nauczycielem, świętym rodzicem, świętym śmieciarzem lub świętym strażakiem.
Niekoniecznie musimy być na ołtarzach, prawda? I być matką Teresą i mieć tytuł świętego.
Ja to może podam taki przykład, że nie trzeba do tego mieć jakichś specjalnych predyspozycji, czy znaleźć się w jakichś szczególnych warunkach, w których wśród trendowatych, biednych, głodnych, czy coś takiego. Ja na przykład przejeżdżając przez szlaban w jakiejś instytucji, spotkałam się z tym, że pewien pan powiedział do mnie, miłego dnia życzę. Ale on powiedział to w taki sposób, że mnie zalał swoją życzliwością, poczuciem, że te życzenia były prawdziwie szczere i że to jest człowiek, który po prostu emanuje taką życzliwością, lubieniem ludzi, takim próbą zmienienia świat na lepsze. I muszę powiedzieć, ja miałam wrażenie, że to był właściwie taki właśnie święty człowiek, bo jeżeli on tak się często zwracał do wielu ludzi, to on ich wszystkich zalewał dobrym nastrojem.
Mam nadzieję, że to właśnie nie była odklepalna formułka, bo to miłego dnia stało się takim obiegowym, powszechnym życzeniem. W sumie może dobrze, nawet jeżeli to jest wyuczony schemat.
No lepiej, żebyśmy mówili sobie miłego dnia niż jakieś brzydkie przekleństwo.
Tak.
Ale to było powiedziane w taki sposób. W tym człowieku była ta życzliwość dla świata. No ale pewnie pani redaktor zaraz mnie zapyta, jak rozwijać siłę moralną.
Ach, pani doktor to mnie zna. Rzeczywiście takie pytanie mam na końcu języka, no bo mnie to ciekawi. Co zrobić, żeby tą siłę moralną wzmocnić, rozwinąć i trzymać do końca życia?
No więc przede wszystkim są dwie rzeczy. Przede wszystkim podejmij decyzję, że chcesz żyć moralnie, a potem staraj się w ten sposób żyć. Ważne to jest, żeby zawczasu określić kierunek moralny, w jakim chcemy podążać, dlatego że wtedy łatwiej jest podejmować spójne działania z naszymi wartościami, nawet kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy pod jakąś presją, czy w obliczu pokusy. A druga rzecz, opracuj sposób godzenia się z błędami. Po pierwsze, załóżmy sobie, że będziemy je popełniać, ponieważ jesteśmy ludźmi. I po takim, że tak powiem, upadku naszym życiowym, że postąpiliśmy brzydko, możemy zacząć od nowa.
Czyli trzeba sobie wybaczyć, pani doktor, tak? Że postąpiliśmy źle, czy niemoralnie, tak? Czy życie nam się trochę wymknęło spod kontroli.
No, mamy tutaj całą listę rzeczy, jak to zrobić.
No, to ciekawe.
Jak dojść do siebie po dokonaniu złego wyboru. Więc najpierw trzeba się przyznać do błędów. To bardzo mądre, bo nie można zmienić czegoś, czemu się zaprzecza, że tego nie było, prawda? Więc trzeba się przyznać do błędu przed sobą, a nie szukać winnych dookoła. I potem próbować naprawić swój błąd, bo to uzdrawia i osobę, która go popełniła, i osobę skrzywdzoną. Ale nie zawsze można go w pełni naprawić. Czasem jedyne, co możemy zrobić, to po prostu szczerze przeprosić. Żeby siebie z kolei nie biczować bezustannie, uznajmy okoliczności łagodzące nasze doświadczenie. Brak doświadczenia, wiedzy, działanie pod presją. Czasem na przykład może być tak, że jesteśmy niemili dla kogoś, ale nawet o tym nie wiemy i ktoś nam mówi, czemuś tak brzydko do kogoś odzywasz. A my zaskoczeni, no jednak jest to spójne z tym, co w danym momencie przeżywamy. Czyli w zasadzie możemy tego nie rozpoznać u siebie, dlatego że się fatalnie czujemy, jesteśmy skrzywdzeni i jesteśmy opryskliwi. Ale wtedy, no, możemy to natychmiast skorygować. Potem dajmy sobie prawo do pozbierania się po upadku. Przecież człowiek nie traci wartości z powodu swojej niedoskonałości. Każdy z nas jest niedoskonały, ale każdy jest wart tyle samo. No i też nie traci prawa do dalszych starań. Jest też zalecenie, pojednaj się z siłą wyższą, poproś o pomoc, pozwól zabrać swoje cierpienie.
Przebacz sobie.
Przebacz sobie, to pani redaktor była bardzo celnie powiedziała. o tym. Powtarzalność błędów doprowadza niektórych do rozpaczy, depresji, myśli samobójczych. Ale to nie tędy droga. Takie zalecenie tutaj jest, zadaj sobie takie pytanie. Czy przestałem cenić uczciwość, dobroć, no czy to coś, w czym zawiedliśmy, tylko dlatego, że na ten moment spadłem ze ścieżki raz, dwa, a może nawet wielokrotnie? Przecież i tak chcę dalej tą ścieżką podążać. Zobowiąż się, że będziesz się lepiej starać. Wykaż się mądrością, znajdź nową ścieżkę, zmień coś w dotychczasowym sposobie zachowywania się i staraj się dalej. Potkniesz się? Próbuj dalej. Rozwój to zadanie na całe życie. Im jestem starsza, tym bardziej jestem w stanie to potwierdzić.
No i nie ustawaj w dążeniu, bo dobre zachowania uszczęśliwiają jednostki, rodziny i całe społeczeństwo. Bardzo górnolotna myśl, ale sprawdzona. Tak? Technika sprawdzona.
No tak, bo to jest takie proste, że my jesteśmy życzliwi dla kogoś, kto się z nami dobrze czuje, za chwilę się czuje dobrze z nami rodzina. Jeżeli wszystkie rodziny będą się dobrze czuły, to całe społeczeństwa będą szczęśliwe. My też z ludźmi się kontaktujemy w społeczeństwie, czy z panią kasjerką, czy za chwilę gdzieś z konduktorem. No albo jesteśmy do ludzi życzliwych i to rozsiewamy wokół siebie, albo nie i to też rozsiewamy wokół siebie.
Ja bym tutaj chciała tylko jeszcze jedną rzecz wtrącić, pani doktor. Pani o tym wielokrotnie mówi, ale myślę, że to jest ważne, że my nie dajemy sobie tego prawa po upadku, czy po zrobieniu jakiejś rzeczy, powiedzmy trochę mniej zgodnej z moralnością, bo ktoś nas bardzo krytykował w dzieciństwie, tak? I jeżeli myśmy zrobili coś złego, nawet to przewinienie nie było jakiegoś wielkiego kalibru, to słyszeliśmy, nie wolno tak, co ty robisz, jesteś taka, siaka, taki, siaki,
jesteś nikim, owaki,
jesteś do niczego, tak?
Tak, no nie, to przebaczenie sobie jest bardzo trudne, bo rzeczywiście te negatywne myśli o nas zwykle mamy wpojone nam
i to bardzo silnie,
nagrane w
tak.
głowie przez innych. I dlatego starajmy się od tych negatywnych myśli jak najdalej odejść, będzie nam dużo łatwiej być moralnymi, jeżeli będziemy o sobie myśleć dobrze, i będziemy życzliwi dla siebie, to i dla innych.
A gdybyśmy chciały teraz pani doktor zaproponować słuchaczom i sobie taki remanent moralny.
To otwórzmy książkę na stronie 198. I rzeczywiście tam jest świetne takie ćwiczenie dla nas. Mianowicie tam jest lista cech i prośba jest taka, że przeczytaj tę listę i oszacuj na skali od 1 do 10, na ile jesteś jakby zaawansowany w danej cesze. Na ile ona jest twoja. Gdzie 10 to jest naprawdę, to jestem cały ja, a 1, uj, mam z tym niewiele wspólnego.
I na przykład jakie to mogą być cechy?
Na przykład odwaga, czyli działanie mimo presji, nie rezygnujesz ze swoich wartości. Uczciwość, mówisz zawsze prawdę. Integralność, postępujesz ze swoimi wartościami, pokazujesz siebie, a nie pozory i jesteś spójny w tym, co mówisz, myślisz i robisz. Lojalność, wierność, solidność. Można na tobie polegać, jesteś dyskretny, nie plotkujesz, dotrzymujesz słowa. Albo szacunek do ludzi, jesteś uprzejmy, grzeczny, dobrze o nich myślisz. Ale też szacunek do przedmiotów, swoich i cudzych. Sprawiedliwość, odpowiedzialność, życzliwość i troskliwość. Integralność seksualna, że nasz seks wynika z miłości i troski o drugą osobę, a nie żeby z niej skorzystać. Tolerancja, masz cierpliwość do odmienności i niedoskonałości innych ludzi, potrafisz wybaczać. Muszę powiedzieć, że miałam taką swoistą satysfakcję, kiedy czytałam opisy tych poszczególnych cech, bo bardzo podobne cechy opisywałam w książce Dobre i złe przyjaźnie. I wiem, ile się namęczyłam, to mi zajęło właściwie miesiące, zanim naprawdę rozróżniałam sprawiedliwość, uczciwość, takie cechy jak lojalność, solidność, wierność. Tam udało mi się to wszystko dodefiniować i trochę się cieszę, bo tym autorom trochę się jedno na drugie nakłada.
Czyli ta lista cech na skali, tak. Zadajemy sobie pytanie, odwaga od 1 do 10 i tak jak pani doktor tutaj dalej podawała pozostałe cechy.
I to ma dalej. Jak już to zrobiliśmy, to żeby się upewnić, przypomnieć sobie o swoim potencjale, usiłujemy sobie zapisać też, kiedy wykazaliśmy się tą cechą? Jaka to była okoliczność? Jakie to było zdarzenie? I wtedy czujemy, naprawdę jestem taki moralny. Ale żeby rozwijać w sobie jeszcze tę moralność, to można określić konkretne działania, które do każdej tej cechy można dołączyć, żeby pomogły ją rozwijać. Możemy szukać inspirujących historii o właściwym zachowaniu ludzi mimo trudności. I to jest też bardzo trudna sprawa, bo bycie zgodnym ze swoimi wartościami czasem przysparza nam sporo kłopotów. Warto czy nie warto? Ja myślę, że spotykam się bardzo często z takimi sytuacjami, kiedy student mówi do mnie, ach, te zajęcia są tak fatalnie prowadzone. I to zwróćcie się do tej osoby i powiedzcie jej o tym, że chcielibyście, żeby to było inaczej. chcę skończyć te studia. To bardzo często my ulegamy, bo oczekujemy złośliwości od drugiej osoby, niedowartościowanej, niepewnej siebie, więc nieznoszącej krytyki,
no właśnie, że się boimy zemści. Się, tak, reakcji, boimy się tej zemsty, o której pani mówi. A może czasami warto, może ona się nie zemści, może wyciągnie jakiś wniosek z tego.
No najwyżej będziemy mieli tą trójkę zamiast piątki z danego przedmiotu, ale będziemy mieli to poczucie, że zrobiliśmy to, co uważaliśmy za słuszne. Jeżeli chcemy rozwijać tę siłę moralną w sobie, to spróbujmy dokończyć takie zdanie. Jeśli będę bardziej uczciwy, życzliwy, tolerancyjny, czy to, co akurat chcemy uzyskać, to pozytywnym tego rezultatem będzie to, że... I zobaczmy, co z tego wyniknie dla nas. I może wtedy dojdziemy do wniosku, że warto. A tutaj bym jeszcze odwołała się do tego, o czym rozmawiałyśmy z panią redaktor w zeszłym roku przy omawianej książce pod tytułem Łup, że tam było takie zalecenie, ja to wprowadziłam do życia i bardzo mi się okazało przydatne, że kiedy zdarzy się to i to, przypomnę sobie, że mam się zachować tak i tak. Czyli powiedzmy, chcę być bardziej cierpliwa do dzieci. I wtedy myślę sobie, kiedy zaczną wrzeszczeć, tak że mnie będą uszy bolały, przypomnę sobie, że w tej sytuacji najlepiej byłoby wziąć na ręce i zacząć z tym dzieckiem, nie wiem, tańczyć po pokoju, rozmawiać z nim, bawić się z nim w berka.
Uspokoić
i one wtedy zajmą się czym innym, przestaną wrzeszczeć. Ale to już każdy musi sobie wymyślić, jak się wtedy ma zachować, a nie nakrzyczeć na te dzieci, bo to do niczego nie doprowadzi.
Pani doktor, no z tego, co pani powiedziała, absolutnie jednoznacznie wychodzi na to, że siła moralna i sensowny cel, o którym będziemy mówić, tu jeszcze ze znakiem zapytania, na pewno wpływają na nasze poczucie szczęścia i są kolejnym kapitałem do budowania tego szczęścia. I na tym musimy dzisiaj poprzestać.
Tylko jeden cytat, dobra?
A to bardzo proszę.
Taki cytat by mi się bardzo spodobał. Troszcz się bardziej o swój charakter niż o reputację, gdyż charakter świadczy o tym, kim jesteś, a reputacja tylko o tym, co myślą inni ludzie.
No świetne spuentowanie, rzeczywiście bardzo dobry cytat. Zapamiętam. Kupuję.
Dziękuję. Ja też kupiłam. Dziękujemy bardzo.
Za tydzień o sensownym celu życia, tak? Będziemy rozmawiać. Celu, tak. To też jest składowa szczęścia, jak przypuszczam.
Tak, a one wszystkie razem składają się z kolei na naszą taką życiową odporność, czyli rezyliencję.
Doktor Elżbieta Zubrzycka, dziękuję pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Iwona Dębska, mówimy do usłyszenia i słyszymy się w przyszły piątek.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.